Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Ponownie witam słuchaczy Radia Rodzina. 27 tydzień tego roku. Powiemy o rocznicach przypadających między 5 a 11 lipca. I tak w 1862 roku w Motryszewie w Radomskim urodziła się Emilia Bochowiczowa z domu Chrzanowska. Nauczycielka, działaczka społeczno-światowa, publicystka, głównie z dziedziny muzyki, współpracowniczka Kaliszanina, Gazety Kaliskiej. Ukończyła konserwatorium w Warszawie, a była siostrą Marii Gałczyńskiej. No i obie panny poprzez małżeństwa związały swe losy z Kaliszem, gdzie, zacytuję, swoją energią obdzielały pół miasta. Obie były uczestniczkami słynnych piątków literackich Felicji Łączkowskiej. Obie pojechały do Warszawy na jubileusz 40-lecia pracy Elizy Orzeszkowej. Obie wreszcie uczestniczyły w pierwszym walnym zjeździe kobiet. Pani Emilia udzielała się w Towarzystwie Higienicznym, Towarzystwie Dobroczynności. Zainicjowała działalność Stowarzyszenia Sług Świętej Zyty, pomagającego znaleźć pracę służącym. W 1910 otworzyła w Kaliszu kursy muzyczne imienia Chopina dla dziatwy, młodzieży i dorosłych. To był cytat. Przyczyniła się też do powstania szkoły muzycznej. No pewno już się domyślamy, ona stała się pierwowzorem takiej ekspresyjnej, rejentowej Stefanii Holszańskiej z Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, podobnie jak jej siostra Gałczyńska. Też miała swoją rolę w tej powieści. Pani Bochowiczowa pierwszą wojnę spędziła w Wilnie, ale wróciła do Kalisza, w którym w 1920 roku została nawet wybrana do Rady Miejskiej. Później wyjechały do Piaseczna, zmarła w 1954 roku i pochowana została, no podobnie właśnie jak siostra, w tymże Piasecznie. O drugim okrągłym jubilacie będzie już nieco krócej, choć była to przecież postać powszechnie znana, bardzo szanowana. Otóż w 1862 roku również w Kownie urodził się Konrad Franciszek Billewicz, inżynier chemik, działacz społeczny, dzisiaj to byśmy powiedzieli biznesmen. Był absolwentem Politechniki w Rydze, krewnym zresztą Józefa Piłsudskiego. W 1890 został kierownikiem znajdującej się wówczas w kiepskim stanie, po 20 latach działalności, kaliskiej gazowni, którą nabył i znacznie zmodernizował. Postawił na nogi, powiedzielibyśmy. Z kolei 6 lat później Kaliski Zakład Gazowniczy zakupiło od niego za 45 tysięcy rubli Towarzystwo Gazowe Salzburga, a sam Billewicz został z kolei dyrektorem gazowni w Tomaszowie Mazowieckim. No i tam też zmarł we wrześniu 1932 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu. A teraz inne okrągłe daty. W lipcu 1872 roku odbyło się zgromadzenie kupców, na którym postanowiono podjąć starania władz carskich o utworzenie szkoły handlowej. No póki co, w grudniu, czyli rok później, w 1873 roku, została otwarta kaliska szkoła taka niedzielno-handlowa. Mieściła się ona w siedzibie gimnazjum żeńskiego przy Niecałej, później przeniosła się do lokalu szkoły ewangelickiej. No ale to nie było to, na co kaliscy, zwłaszcza polscy kupcy, oczekiwali. Więc na początku XX stulecia powstała kolejna jakby idea, czy zaczęła dojrzewać idea, głównie w łonie Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, powołania nowej szkoły służącej już Polakom dla podtrzymania odrębności narodowej. Placówka, że zacytuję, miała odpowiadać duchowi czasu pod względem kierunku i sposobów nauczania. Było to tak jakby prestiżowe wyzwanie dla polskich handlowców, ziemian, fabrykantów. Potrzebne pieniądze i deklaracje pomocy przy budowie tejże szkoły udało się zebrać w maju 1904 roku, a założycieli, ofiarodawców, to też o czym świadczy, według tej pierwszych dokumentów szkoły było aż 165. No można by rzec, i tak to się zaczęło, o dalszych losach szkoły handlowej chyba już mówiliśmy, a jeżeli nie, to powiem Państwu przy innej, kolejnej okazji. Dopiero co mówiłem o tej strasznej epidemii cholery, która na skutek fatalnego stanu miasta pochłonęła sporo ofiar. I proszę, minęły 2 dekady i podjęto pierwsze działania w tym zakresie, bo to w 1872 roku do Kalisza, do wywożenia nieczystości, sprowadzono aparat Bergera, jak to zapisano w dokumentach. Było już troszeczkę dzisiaj o muzyce, więc kontynuujmy ten wątek. W 1872 roku w domu Czajczyńskich przy ulicy Łaziennej otwarto pierwszą szkołę muzyczną, której dyrektorem został Feliks Krzyżanowski. Zarządzał on szkołą do 1991 roku, a największym powodzeniem cieszyła się tam, co pewno nie powinno dziwić, no bo fortepian, instrument najbardziej chyba popularny, no poza tym Kalisz, miasto fortepianów, a zatem najpopularniejsza była nauka gry na fortepianie. Kształcenie muzyczne prowadzono również wówczas w prywatnej szkole Emilii Poszepczyńskiej, a od 1910 roku także w prywatnej szkole muzycznej dla dziewcząt, którą otworzyła wspomniana już dzisiaj jubilatka Emilia Bochowiczowa. 1872 rok to również rok, kiedy małżonkowie Działyńscy rozpoczęli restaurację zamku w Gołuchowie. Jednym z pierwszych architektów, do których zwrócili się wówczas z prośbą o udział w pracach na zamku, był Józef Janowski. On dokonał inwentaryzacji stanu. Wreszcie Eugeniusz Violet Le Duc. To był architekt francuski, konserwator. Jego prace wywarły ogromny wpływ wówczas na oblicze architektury europejskiej. On nie przybył osobiście do Gołuchowa, ale sporządził szkice i do ich realizacji zaproponował Działyńskim swojego ucznia, a zarazem zięcia, Maurycego Augusta Oradour. Później jeszcze Działyński zatrudnił rodzimego architekta Zygmunta Gorgoleskiego, no ale jego projekt takiej surowej formy nie usatysfakcjonował dostatecznie, no zwłaszcza Izabeli, która była przecież bardzo wymagająca, żeby nie powiedzieć kapryśna. No niemniej ten projekt stał się podstawą do podjęcia działań, już takich konkretnych działań budowlanych, które już w szczegółach opracowywał czy prowadził, bym powiedział, właśnie sprowadzony do Gołuchowa Oradour. Jego koncepcja odbudowy gmachów w stylu francuskiego neorenesansu uzyskała już pełną akceptację pani Czartoryskiej-Działańskiej, no i tak powstała podziwiana dzisiaj przez nas postać zamku. No ale na końcu, no tak się jakoś dziwnie złożyło z chronologii, to wynika, mam dla Państwa smutniejszą wiadomość o smutniejszej rocznicy. Otóż między 4 a 8 lipca 1942 roku nastąpiła ostateczna likwidacja kaliskiego getta. Już w listopadzie 1939 roku Niemcy zawiadomili Żydowską Radę Starszeństwa, iż w Kaliszu zostanie zorganizowane getto. No był to taki troszeczkę wybieg zmierzający do, póki co, dobrowolnego wyprowadzenia Żydów, tych mieszkających w bogatszych domach poza granicami nieistniejącego wtedy jeszcze getta, do rodzin mieszkających no właśnie na zachód od Babinki, czyli tej typowej dzielnicy żydowskiej. Niemal jednocześnie wtedy Niemcy, no po uprzednim stłoczeniu kaliskich Żydów w hali Schleiera, mówiliśmy o tym, ja przypomnę, że do grudnia 1939 roku w hali zgromadzono ponad 10 tysięcy kaliskich Żydów, rozpoczęli ich stopniową wywózkę do generalnej guberni, do Bełżca, gdzie Niemcy zamordowali co najmniej 3 tysiące kaliskich Żydów, obozów Majdanków, Sobiborze i do Warszawy, w której w 1940 roku znalazło się prawie 7 tysięcy kaliskich wyznawców judaizmu. Ale hitlerowski plan oczyszczenia ziem wcielonych do Rzeszy przewidywał przecież usunięcie w okresie od listopada 1939 do lutego 1940 roku z Kalisza wszystkich Żydów. Planu tego nie udało się zrealizować od razu. Na wiosnę właśnie 1940 roku pozostało w mieście, no, najczęściej wykorzystywanych w najcięższych pracach, około 600 Żydów i wtedy przeniesiono ich wszystkich do budynków numer 13, to była fabryka Lustiga, 16 i 18, znajdujących się przy ulicy Złotej, przy skrzyżowaniu z dzisiejszą Aleją Wojska Polskiego. Te trzy kamienice stoją tam, z czterech w zasadzie, trzy kamienice stoją tam do dzisiaj. Rok później żyło w tychże kamienicach zaledwie już 400 Żydów, a na początku maja 1942 roku w tym, no nazwijmy to, mini getcie zamieszkiwało już tylko 150 osób. Po ostatecznej likwidacji, tak jak powiedziałem, w lipcu 1942 roku, pozostającą przy życiu no już zaprawdę niewielką grupkę kaliskich Żydów wywieziono do getta w Łodzi. No takim niewesołym akcentem kończę dzisiejszą audycję, a my usłyszymy się za tydzień. Chronograf.